Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Lato mamy, wakacje za pasem, więc postanowiłam zacząć z Wami myśleć i czuć wspólnie wokół rzeczy troszeczkę lżejszej niż ostatnie gruzy. I do tej rozmowy zaprosiłam one and only Aśkę Gutral, z którą dawno nie gadałam, a ostatnio jak gadałyśmy, to wyszły z tego jakieś mroki, żeby tak sobie wspólnie pokrążyć i może Was do czegoś zainspirować. A zaprosiłam Joannę dlatego, że punktem wyjścia dla naszej dzisiejszej rozmowy jest jej post z Instagrama o reaktancji, który zaświecił mi różne lampki w głowie i postanowiłam ją troszeczkę poindagować i żebyście coś z tego mieli. Cześć, darling.
Cześć, kochana. Właśnie tak się zastanawiam, na ile będziemy w stanie rozmawiać o temacie, ile wejdzie dygresji.
Zobaczymy, jesteśmy...
Miłosnych uszczypliwości.
Tak. To jest, mamy kanikułę za pasem. Myślę, że nasi słuchacze z obydwu grup wybaczą nam, jeżeli będziemy trochę krotochwili uprawiać.
Że nawet będą zachwyceni.
No. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Pingwin Pingu. Ci, co mieli dzieci albo mają dzieci, wiedzą, że to jest taka malutka bestyjka, która zawsze robi na przekór. Robi tut-tut i wtedy i robi mamie, tacie, siostrze i wszystkim na złość. I on jest fantastyczną ilustracją tego bardzo ładnego pojęcia. Lubię ładne słowa, wiesz.
No,
tak. Są lepsze niż ładne buty. Zawsze zostają z tobą na zawsze. Reaktancja to jest mniej lub bardziej świadomy opór przeżywany przez człowieka, który zostaje skonfrontowany z jakąś zmienną w środowisku. I jak ten pingwinek robi... Nie będę. I co do zasady... No właśnie. Podzielimy się na dobrego i złego policjanta, czy...
Słuchaj, niech to wyjdzie w praniu, ale też jak mówiłaś o tym pingwinku, to tak sobie pomyślałam, że to bardzo zabawne, że bajka dla dzieci traktuje o pewnych normatywnych zachowaniach, etapach rozwojowych dla dzieci, no bo ci z Państwa, którzy dzieci mają lub obserwują mniej lub bardziej, no to wiedzą, że jest taka faza nie. Faza nie, której po prostu, jak ja cię proszę, żebyś poskładała klocki do pudełka, to nie. No i to jest pewnego rodzaju testowanie rzeczywistości. No bo taki młody człowiek się uczy, że jak on powie nie, to się dzieją rzeczy. Podobnie jak mamy jeszcze wcześniej tak zwane reakcje głowowe wtórne, że jak wywalam z uporem maniaka tę grzechotkę z wózeczka, to ludzie ją podnoszą. Uczę się, że mam możliwość sprawiania rzeczy. To znaczy, jeżeli ja coś robię, to wywołuje jakąś reakcję w otoczeniu. No i podobnie z moim nie. Uczę się, że moje nie, po pierwsze, no, może być respektowane i to jest taka wersja premium. Mm-hmm. Albo, że w ogóle coś się dzieje, kiedy ja to nie jakoś tutaj sygnalizuję światu. No więc ten pingwinek jest taki bardzo wysoko na tym wymiarze reaktancji, bo myślę, że to też jest ważne w kontekście naszej rozmowy, żeby sobie uświadomić, że to nie jest tak, że ktoś jest na nie, a ktoś nie jest na nie. Ktoś ma taki opór, a ktoś nie ma. To jest pewnego rodzaju wymiar i my na tym wymiarze gdzieś oscylujemy, jesteśmy bardziej lub mniej skorzy do takiego sprzeciwu. Natomiast myślę sobie o tym, że no właśnie, tam się pod spodem, pod tą etykietą reaktancji dzieją jeszcze...
Bardzo ciekawe rzeczy.
Tak, i tam bym mechanizmy. Tak, tam idziemy.
Tam idziemy. I co więcej, my nawet w ramach, nie wiem, naszego rozwoju, potem jako osoby dorosłe możemy się przesuwać, być bardziej elastyczni i mniej reaktantni, chyba by tak to trzeba albo bardziej skorzy do takich ustalonych odpowiedzi na nie i to tam też za chwilę dojdziemy, ale jak jesteśmy jeszcze przy pingwinku, to pingwinek dobrze nauczony tego, że moje nie, mój opór może coś zmienić w rzeczywistości, staje się pingwinkiem, czego nie widać w bajce, w taki adaptacyjny sposób przystosowanym, to znaczy coraz lepiej dobiera nie do okoliczności, zamiast nie na rajstopki, spodenki, sukienkę, w ogóle niebo nie i niebo tamto i niebo tamto i w ogóle nie na wszystko, zaczyna myśleć sobie, nie do końca pewno na początku w taki dorosły sposób, ale że może, można to nie limitować do sytuacji, które są szczególnie istotne. I na przykład w tych sytuacjach troszeczkę lepiej to nie przytrzymywać. I jeżeli jest ta wymiana z otoczeniem taka bezpieczna i stabilna, to ilość nie się zmniejsza, zwiększa się ilość taków i z takich aprobat do tego, co przychodzi z zewnątrz, ale z drugiej strony to nie jest takim no nie. I wtedy mówimy o tym, że taka osoba zaczyna mieć w miarę ustalony system granic.
No ale zobacz, ile my tutaj poruszyłyśmy o niej. Jesteśmy przy pingwinku i przy dzieciach, ale ja myślę sobie, że to się tyczy także w ogóle wszelakich relacji z ludźmi. Bo jak się poznaje dwójka ludzi dorosłych w relacji jakiejkolwiek, czy romantycznej, czy przyjacielskiej, to się musi nauczyć, gdzie te nie są. No i jak ja tych nie zasygnalizuję, no to ta druga strona może nie wiedzieć, gdzie jest moje nie. Na przykład...
Może nawet wymyślać, gdzie ono jest na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń i wprowadzać całkiem niezły miszmasz, bo do tej pory mnie uczyli, że tu jest nie, to pewno ta osoba też tu będzie miała nie.
No tak, i na przykład gdybym powiedziała niedźwiedzka, chodź ze mną na koncert Disco Polo, to ja wiem, że tam jest nie, tak? Nie muszę pytać, w ogóle nie muszę się nad tym głowić. Ale wiem, że kiedy powiem niedźwiedzka, chodź idziemy zjeść śledzia, to tam będzie ochocze tak i tego się nauczyłyśmy w naszej relacji. Ale są takie nie, bo się nauczyłam, czego lubisz, czego nie lubisz, na co się godzisz, na co się nie godzisz, no ale mogą być takie nie, passive aggressive. Powiem ci nie, bo nie chcę. Bo się czegoś wystraszyłam, albo może mam do ciebie jakiś uraz związany z jakimś zachowaniem wcześniejszym. Więc tamte nie, one mogą mieć bardzo dużo różnych powodów, motywów, dlaczego one w ogóle się pojawiły w naszej relacji. I teraz wracając do pingwinka. Kiedy mówię nie na rajstopki, no to może tam być jakiś powód. Na przykład, nie wiem, moja sensoryka mówi, że to jest po prostu obrzydliwe, najgorsze
i
mnie
rasi. Umówmy się.
No jest, no, jest, no, no dobra. albo moje nie może wynikać właśnie z tego sprawdzenia, że co się stanie, jak mi powiesz nie, a ja na przykład mam teraz lepsze rzeczy do roboty i nie będę sprzątać zabawek, bo wolę oglądać bajkę. No i jak mówiłaś o tym uczeniu się, kiedy to nie działa, kiedy działa, no to myślę sobie, że taki opiekun, rodzic gdzieś ma szansę pokazać, dlaczego to nie może przynieść skutki niedobre dla ciebie. Czyli jak nie posprzątasz tych zabawek, to niedługo nic nie będzie można znaleźć, albo potkniesz się o własne nogi. Albo, że jak powiesz nie na jedzenie obiadku, to git, ale no jak będziesz głodny, to co zrobimy? I wtedy młody człowiek właśnie sobie warunkuje, kiedy to nie mi się opłaca, a kiedy to nie przynosi mi więcej strat niż zysku. I teraz jeżeli ktoś to dobrze zakuma, to świetnie. I umówmy się, nie mówimy o takim idealnym zakumaniu, że to ja już teraz po prostu strzelam w dychę. Tylko... kiedy ja zobaczę, że czasami moje nie i takie na złość odmrażanie sobie uszu, to ono mi robi źle, a otoczeniu albo niewiele, albo wcale, no to wtedy przestanę korzystać z tego typu strategii, albo w ogóle ich nie wykształcę.
I teraz odmrażanie sobie uszu, bo dokładnie tam chciałam dojść. Ale jeżeli otoczenie na moje nie odpowiada różnymi bardzo negatywnymi wzmocnieniami, typu nie masz prawa mówić nie, co to znaczy nie, dzieci i ryby głosu nie mają, mamusi będzie przykro. No, tam wstawcie sobie u nas portfolio odpowiedzi na dziecięcy, na przykład na dziecięcą złość, sprzeciw, opór czy różne formy nie. Jest bardzo, bardzo rozległe. Oczywiście autorytety wnoszące różne formy władzy, bo to nie tylko rodzice mogą być, przecież bezpośrednio opiekunowie, że jak ta odpowiedź w dorosłych nie ma tolerancji na to nie dziecka i zrozumienia, że to jest wszystko dobrze, że ono na nas ćwiczy ten swój paskudny, elastyczny charakterek, który właśnie się dowiaduje tych bardzo ważnych rzeczy, to może się w nas utrwalić taka postawa, która z tą naszą reaktancją całkiem sporo ma wspólnego, czyli taka postawa, w której my poszukujemy własnej autonomii, odmrażając sobie uszy. Czyli nie mając możliwości bycia zaakceptowanymi z naszym nie, że rajstopki jednak nie, tak? Bo coś tam. Albo zjem ten obiadek później, ale go zjem. albo będąc karanymi za różne formy poszukiwania autonomii i wnoszenia swoich granic, my idziemy taką ścieżką, że skoro świat nas tak nie rozumie, oczywiście to nie jest, te procesy, o których gadamy, to nie jest tak, że dziecko sobie siedzi i koncypuje strategicznie, którędy by tutaj ograć starych, tylko to jest jakiś ciąg zdarzeń, który no, w pewien sposób jest wynikiem tego, jak działa nasza psychika, no to takie dziecko może dojść do wniosku przy jakimś tam określonych predyspozycjach, że to jest świetny pomysł nieustannie mówić nie, bo wtedy otoczenie jest negatywnie pobudzone, jakoś reaguje, są jakieś zwroty z tego wkurzania dorosłych. Może podejmować takie strategie odmrożeniowo-uszowe, czyli wiem, że sobie szkodzę, ale i tak to jest dla mnie lepsze, bo dzięki temu mogę wykroić sobie w tym bardzo na przykład autorytarnym wychowaniu jakiś malutki obszar autonomii, bez sensu, nielogiczny, nie trzymający się kupy, przynoszący szkody, ale mój. No i taka osoba jak dorośnie, to w tej naszej reaktancji będzie miała bardzo dobre wyniki, bo ona będzie nawet nie przyzwyczajona, tylko w zasadzie wytresowana, że to stawianie oporu jest tożsame z byciem osobą autonomiczną, decydującą o rzeczach.
No, jak najbardziej. Podejrzewam, że jeżeli sobie prześledzimy w głowie, nie wiem, zdjęcia klasowe z podstawówki, gimnazjum, szkoły średniej, to pewnie mieliśmy jakichś tam buntowników z wyboru, którzy zawsze byli na nie i na przekór. I oczywiście nie da się tego zdiagnozować jeden do jednego, ale być może to był sposób na takie rozpaczliwe wyrażanie swojej autonomii, ponieważ ona nie była respektowana. Też kiedy rozmawiamy o dzieciach i o tych wszystkich słowach, przekazach, zakazach, ja sobie myślę, że gdzieś często zapominamy, że dzieci, nawet takie małe, mają jakiś temperament. I ten temperament nie musi być tożsamy z tym, jaka jest mama, tata. Temperament się bardzo różnicuje, w związku z czym no, moje dziecko może być na przykład takie, nie wiem, bardziej reaktywne niż mniej i mocniej reagować na zdarzenia wokół mnie. A jeżeli ja je tam czapa i gleba odklepuj, przestań tak krzyczeć, albo zjedz, bo mamusi będzie przykro, no to będzie implikować szereg różnych konsekwencji, bo albo mogę zostać buntownikiem z wyboru, albo mogę zostać people pleaserem, no bo tak bardzo będę próbowała znaleźć tej akceptacji, tego uznania, że będę się podkładać i wtedy...
Że zrezygnuję z każdego nie.
Tak, swoją autonomię poświęcę, ale brak nie jest niczym pożądanym. To znaczy, my może mamy takie fantazje, że chcielibyśmy, żeby wszystko, co poprosimy innych ludzi, to tak, oczywiście, ale nie ma sens. I myślę sobie, że wracamy trochę lobem do naszych wspólnych, ale osobnych odcinków o naiwności, że to nie, brak tego nie, jest pewnego rodzaju naiwnością, która długoterminowo szkodzi nam i szkodzi systemom, w którym funkcjonujemy. Bo to chodzić tak po omacku, gdzie ja nie wiem, gdzie można wejść, gdzie nie można. Tak jak wchodziłam tutaj do studia, nie? Jest dużo drzwi i tak no, zajrzeć, nie zajrzeć, nie wiem. To budzi jakiś taki poziom pobudzenia i łatwiej jest mieć wytyczoną taką ścieżkę pod tytułem tu nie wchodzić, tu nie wchodzić, tu nie wchodzić. Bo łatwiej jest się po prostu komunikować.
Ja z drugiej strony, to jest Kenota Grimore, ale z drugiej strony, bo ja moje dziecko jest pierwowzorem pingu. Znaczy, jeżeli nawet twórcy tej kreskówki nigdy w życiu nie widzieli mojego syna, to mój syn był pingu. I pamiętam ile...
Ciekawe po kim?
A nie wiem.
No kontynuuj. No.
I pamiętam te po prostu, naprawdę ta faza nie trwała bardzo długo. Tak, pozdrawiam cię serdecznie, bąbelku. W zasadzie trwa do tej pory. Mój domorosły pingu, jak jest stęskniony za mną, bo nie mieszkamy razem, to dzwoni się ze mną, kłóci. I myślę, i ten ma dużo takich rzeczy, że bo nie będę jadł śniadanka i nie będę robił tego i nie pójdziemy teraz nad morze i tego też nie zrobię. I myślę sobie od takiej rodzicielskiej strony, że to wymaga od starych nieprawdopodobnego poszerzenia własnego kontenerka i zrozumienia, że to nie jest ćwiczenie nakierowane na nas, że to nie jest personalne. To nie jest tak, że to dziecko robi nam na złość, że ono ma jakiś wyjątkowo paskudny charakter, że tam, bo to różne interpretacje wchodzą przy okazji tych dziecięcych nie, żeby móc to bezpiecznie tolerować i kontenerować i przyjmować i ten, że to nie, to rzeczywiście o coś w tym chodzi temu człowiekowi, to rzeczywiście trzeba wykonać potężną pracę wewnętrzną, co nie jest łatwe, no bo my mamy wzorce takiego wychowania jednak bardziej autorytarne niż równościowe. I ten rodzic, no tu ma decydować, nie? Od razu wchodzi w takie tony wewnętrzne, że przecież moja odpowiedzialność, że tutaj zagrożenia i w ogóle. Bardzo lubimy to jako dorośli eksploatować. Ale do czego zmierzam? Że zrozumienie, że to dziecięce nie jest próbą uzyskania, teraz bardzo ważna rzecz, o której za chwilę będziemy gadać, mam nadzieję, sprawczości i wpływu na rzeczywistość, pomaga trochę przeżyć nawet takiego pingwinka, który długo jest takim pingwinkiem pingu, znieść to, że mamy do czynienia, czy w związku romantycznym, czy w przyjaźni, czy wychowując takiego człowieka, czy w robocie, z osobą, która, no, stawiając opór, próbuje mieć wpływ na świat. Bo to troszeczkę lżej się znosi, niż nie zjem, nie zrobię, nie posłucham i tak dalej. I teraz coś jest takiego magicznego, że z jednej strony my byśmy chcieli mieć wpływ na świat, co do zasady się zgodzisz, że tak. Ludzie lubią mieć wpływ. Nawet czasami taki patologicznie by chcieli tą rzeczywistość kontrolować. Ale z drugiej strony wcale nie zajmują się specjalnie dobrze, czytaj świadomie i adaptacyjnie, wnoszeniem swoich granic, właśnie dbaniem o to nie, szanowaniem nie innych ludzi. Nie? Że z jednej strony byśmy chcieli być bardzo tacy, móc robić rzeczy, a z drugiej strony ta rzecz, która prowadzi do robienia rzeczy, jest bardzo niezadbana.
No, ale to wiesz, to zawsze mamy dylemat perspektywy sprawcy i perspektywy obserwatora, że ten świat z naszego punktu siedzenia wygląda zgoła inaczej niż kiedy spojrzymy na niego pod innym kątem, ale, bo powiedziałaś też o tej nauce nie i takim autorytarnym wychowaniu i mi się tak zaświeciła lampka w głowie, że ja się też boję przegięcia w drugą stronę, w którym braknie. I często myślę sobie, że w takim pokoleniu lat 70., 80., gdzie no to nie było dość opresyjne, jak sobie popatrzymy na kontekst, większość naszych rodziców wychowano przez pokolenie wojenne, w większości osierocone. Tam się działy różne rzeczy i procesy, które wynikały też z takiego momentu historycznego i społecznego, w którym się znajdowaliśmy. Może mieć takie tendencje do takiego kompensacyjnego nieużywania nie, w wychowaniu swojego potomstwa, no bo mnie to nie tak bardzo poharatało w przeszłości, że ja to moje dziecko będę mówić, nie chcesz rajstopek, synku, dobrze, nie chcesz jeść obiadku, to mamusia ci tutaj naleśniczka usmaży, nie? I ten brak nie i brak zasad, brak jakichś takich ram wcale nie robi dobrze. A do tego dołóżmy jeszcze social mediową narrację o nadużywaniu słowa trauma, że wszystko może być traumatycznym wydarzeniem i w ogóle poharataniem dzieciństwa. My nie mamy wyjść z tego dzieciństwa tak zupełnie niepoharatani, bo jak my wyjdziemy jako te płatki śniegu, takie nietknięte niczym, to życie i tak nas poharata. Ja myślę sobie, że to będzie nawet dużo bardziej dotkliwe konfrontowanie się z rzeczywistością właśnie z tymi ludźmi, którzy patrzą na rzeczy przez inny pryzmat niż my i nagle okazuje się, że ten nasz egocentryzm poznawczy, ta nasza perspektywa nie jest tą jedyną. No to będzie bolało i teraz to nie jest tak, że na słowo nie my mamy jakby poddawać wszystkie granice dookoła, no bo mój drogi młody człowieku, jak nie zjesz obiadu albo posiłku, będziesz odmawiał z uporem maniaka jedzenia, no to nie będziesz się rozwijał i to będzie implikowało różne problemy zdrowotne, więc jest różnica pomiędzy nie, szanuję twoje granice, no ale są pewne nadrzędne zasady lub prawidłowości, które sprawiają, że my musimy się ich trzymać dla dobra twojego i wszystkich dookoła, no i jest takie nie, w którym możemy powiedzieć okej. Nie chcesz...
Chcesz żyć w tym syfie, tylko zamknij drzwi.
To twoja brocha. Dopóki tam się podłoga nie rusza i nic nie zalęga, twoja sprawa. I myślę sobie, że też, kiedy tak patrzę na swoje uposażenie w różne nie, które ja dostałam w moim wychowaniu, to ja część tego nie wzięłam, przyjęłam i niosę jako swoje zasady i widzę z nich korzyści, a część nie po prostu olałam, jak na przykład prasowanie ciuchów, nad czym moja mama, podejrzewam, boleje do dziś, gdzie zawsze
nie
to było...
Nie lubisz pracować?
Lubię prasować, ale nie mam na to czasu i lubię mieć uprasowane, a nie lubię wykonywać tej czynności, no, ale jakby...
Czyli gdzieś... jeżeli będę chciała okazać ci uczucie, mogę pójść możesz i przyjść poprasować,
tak,
dobrze.
Tak, wszystkich zapraszam, adres na priv. I chodzi o to, że wiesz... oczywiście, że ja próbowałam się buntować przed jakimiś, nie, na przykład, o, nauka języka angielskiego, krew pod łzy, nie będę się uczyć tego angielskiego, nie będę, stara, takie dramy tam odchodziły po prostu o ten angielski, byłam po prostu najgorszym potworem. I moi rodzice powiedzieli, że słuchaj, dopóki jakby tutaj mieszkasz z nami, to jest angielski. I koniec. Po stopach całuję matkę z ojcem, że mnie do tego zmusili, bo moje życie byłoby dużo gorsze bez tej nauki angielskiego.
Mogę zażartować złośliwie.
Możesz.
Bo wiecie państwo, że małżonek pani Gutral włada tylko jednym językiem.
Włada tylko jednym, dwoma językiem miłości, językiem angielskim.
Oczywiście.
Tak, no więc chociażby za to i jakby tak, ale
to jest
szanuję.
Ładne, to jest ładne, ładna lupka do tego, gdzie nas nie może prowadzić, bo to, co powiedziałaś, jest bardzo chciałam, żeby wybrzmiało. Nasze reaktancje, nasze opory, nasze nie... adaptacyjne czy nieadaptacyjne, zbliżające nas do nadętego malutkiego pingwinka, albo bardzo ważne, bo są rzeczy, którym należy stawiać opór nawet kosztem, nie wiem, własnego bezpieczeństwa, nie? Takie z systemu wartości, sprawiedliwość, te rzeczy, nie? Że to, z czym my startujemy w życiu, w ramach naszego szeroko pojętego procesu stawiania oporu czy granic w rzeczywistości, jest pochodną oczywiście tego, kim my jesteśmy, ale tego, jak nasi starzy i bezpośrednie otoczenie, ale też kultura oczywiście, no bo to te socjalizacyjne do płci, tam tralalala, dealowali z naszym sprzeciwem, z naszą próbą zaistnienia w świecie jako osoby sprawcze. I jak byli anankastyczni, jak byli bardzo surowi, bardzo pryncypialni, bardzo właśnie tu są zasady, koniec, nie dyskutujesz do swojego pokoju, nie masz praw, to bardzo możliwe, że nam się wytworzy coś tam, jakiś rodzaj odpowiedzi. A jak byli właśnie takie wychowanie bezstresowe, że tam można komuś gumę do czoła przykleić i w ogóle jest spoko, nie? I kopać w autobusie, to z tego też będą jakieś skutki, bo to jest rewers tego samego problemu. Dorośli nie dają rady z własną złością, z własną irytacją, z własnymi granicami i w związku z tym, jak młody człowiek te oporowe, separacyjne kawałki zaczyna wnosić, no to tam się dzieją rzeczy, zamiast przyjmować to tak normalnie, jak tak, nie? No bo próbujemy to opowiedzieć w takich słowach, tak narysować ten krajobraz, że to wczesno dziecięce, czy nawet tam młodzieżowe nie, ma takie samo znaczenie jak tak, nie? Że to jest super ważny element tego, żebyśmy my weszli w dorosłość, dobrze dogadując się z ludźmi, dobrze potrafiąc się odnaleźć, potrafiąc wnosić własne granice. No i teraz, jak mamy za dużo tych nacisków, albo ich mamy za mało, czyli rodzice w ogóle jakby nie stawiają granic, się tak mówi, czyli nie budują takiego ogrodzenia wokół naszego pola. Proszę, tutaj zacytuję też moje dziecko, to jakoś moje dziecko uwielbia mi wypominać taki tekst dydaktyczny. On miał bardzo rozległe pole i ten elektryczny pastuch był taki naprawdę na linii horyzontu, ale on tam był taki, że jak mnie znasz, to nie podchodzimy do tego pastucha. Mm-hmm. Nie? I podobno karmiłam go takim... Ja nie pamiętam, matki nie pamiętają takich rzeczy. Karmiłam go takim tekstem. Nie po to masz długą smycz, żebyś się, mój drogi, na niej wieszał.
Mocne, dobra jesteś. Wow.
I to było takie...
Wróć.
Tak? Znaczy, tak. To było pierwsze i ostatnie, za tym jakby rzeczy stały, nie? Na pewno będzie swojemu psychoanalitykowi o tym opowiadał, a ja będę musiała za to... Nie, matki nie płacą za psychoanalitykę. No. W każdym razie to poszerzenie strefy wpływów wraz z takim normalnym rozwojem psychospołecznym dziecka jest naturalne i konieczne. Co robią rodzice, szczególnie przez ostatnie, powiedzmy, 20 lat? Traktują dziecko 12, 14, 16, 18-letnie, bardzo podobnie do dziecka 8-letniego. No może nie wożą 16-latka do szkoły, ale na przykład potrafią zadzwonić do nauczycieli i interweniować w sprawie ocen. No. Nie? Robić jakieś takie różne rzeczy, jakby ten rosnący organizm z jednej strony oczywiście wiemy, że są oczekiwania na osiągnięcia i tam tralalala, ale był taki troszeczkę niesprawny w zakresie tych fundamentalnych rzeczy, które do niego należą. Czytaj, nauka, nie? Uczęszczanie do placówki dydaktycznej, edukacyjnej, tam nie wiem, ogarnianie tego, żeby mieć się w co ubrać. To takie, ten, oczywiście ośmiolatek sam nie będzie prasował ubranek, ale umówmy się, od 16-latka już tego można spokojnie oczekiwać.
To powiem ci na to dwie historie plus psychoedukację. Prawda? Pierwsza historia jest taka, że żałuję, że nie przyniosłam moich albumów ze zdjęciami z okresu gimnazjum, gdzie moja mama zapomniała w swoim słowniku słowa nie i pozwalała mi na absolutnie wszelakie eksperymenty z moim stylem ubioru, włosów. To jest mocne, to jest doświadczenie graniczne przejrzeć te albumy. Ja do dzisiaj patrzę i myślę sobie, dlaczego nikt nie zadzwonił na opiekę społeczną i nie powiedział, to dziecko nie może tak wyjść
tam
z domu.
Tam się źle dzieje.
Ale ja zaliczyłam swój okres właśnie swojej sprawczości w wyrażaniu siebie za pośrednictwem. Jakby po 3 latach refleksyjnie spojrzałam na to i stwierdziłam, dobra, wystarczy. I ja uważam, że to była bardzo cenna lekcja i bardzo rozwojowa. To znaczy, że ja mogłam, jakby miało być wszystko zakryte, spełnione wszelkie jakieś tam wymogi, żeby mnie wpuścili do szkoły, ale czy ty sobie wytniesz grzywkę taką, straką, owaką i czy będziesz miała rajstopy czerwone czy zielone, to twoja brocha. Poeksperymentowałam, niczego nie żałuję, zdjęcia ukrywam przed światem, jest git. Miałam pewną szansę na to, żeby rozwinąć i swoją autonomię, i swoją sprawczość. I teraz w momencie, w którym to będzie tak bardzo silnie pilnowane, nie, nie możesz tego założyć, nie, to się nie nadaje do szkoły, nie, tego nie możesz, tego nie możesz.
A to nawet nie musi być wprost.
Nie, albo mamusia mi będzie szykować zestawy, co ja mogę, czego nie mogę, to ja prędzej czy później będę chciała dokonać tych eksperymentów. Będę chciała spróbować dokonać swojej autonomii w momencie, w którym, nie wiem, wyjadę na studia, albo ta mama się gdzieś przeprowadzi, czy czegoś takiego. Ja będę potrzebowała sobie to wyrobić. I myślę sobie, że to jest dużo bezpieczniejsze, kiedy ja mogę eksperymentować, ale tam ktoś nade mną czuwa w takim etapie
i jest
wieku.
Jakiś elektryczny pastuch.
Tak, na horyzoncie. Druga historia też jest taka, że pamiętam, jak bardzo zaimponowała mi moja mama, która powiedziała, kiedy byłam w liceum i robiłam imprezę, że jej tu nie obchodzi, co tu się będzie działo i jej nie obchodzi w ogóle, co tu się wydarzy. Ona wraca jutro rano i to wszystko, co teraz widzimy, ma wyglądać tak samo. No i jakby dla mnie to była jasna umowa. To był pastuch. Ty masz do mnie zaufanie, ja mam jakąś autonomię, ja mam jakąś sprawczość, ja biorę na siebie jakąś odpowiedzialność.
Trzeba dowieść.
I ja totalnie nie chcę zawieść tego zaufania, bo ja wiem, że to będzie po prostu koniec naszej współpracy na takich zasadach, a te zasady bądź co są dla mnie satysfakcjonujące. Często, kiedy pracuję w gabinecie z pacjentami, to nie pokażę Państwu tego w podcaście, ale postaram się jakoś opisać, to pokazuje tak, że jak dwie rączki mam splecione, to jest opiekun i baby. No, baby, taki noworodek, jest jednym z tych nielicznych ssaków, które nawet jeżeli położymy mu miskę z mlekiem koło głowy, to nie poradzi sobie. Potrzebuje bardzo tego opiekuna. Natomiast im dalej w las, czyli im dalej ten czas, no to tym ta przestrzeń robi się większa. I teraz ta przestrzeń autonomiczna, nawet w bliskiej relacji, jest potrzebna, żeby nie doszło do fuzji. Czyli żebyśmy nie stali się jedną osobą. To znaczy, my się możemy kochać, lubić, szanować, a pomimo to nie zgadzać w pewnych kwestiach. Mieć odmienne potrzeby, mieć odmienne zdanie. I ja na przykład, tatuaż masz, ja też mam. Myślałam, że ojciec zejdzie na zawał, jak zobaczył, że mam tatuaż w wieku lat 30. I połknął, no po prostu. No, Boże, no, jemu się to nie podoba, mi się to podoba. No, będziemy jakoś żyć z tymi różnicami. I to się może dziać o bardzo różnych rzeczach, ale dopóki jest taka część, która mówi, dobra, to jest jego, to jest w tym jego poletku, a on już, czy ona jest osobą dorosłą, pełnoletnią, odpowiedzialną za siebie, mającą możliwość podejmowania swoje własne decyzje i ja za to już nie odpowiadam, no to jest ta autonomia i sprawczość taka w relacji, która jest świetna. Ale też do sprawczości miałyśmy iść, a tak ciągle, znaczy jesteśmy trochę przy niej, ale tak boczkiem.
To zaraz do niej wchodzimy. Bo oprócz tego, żeby podkreślić, że w tej fazie rozwojowej szczytem reaktancji jest bunt taki młodzieńczy, że on jest bardzo ważny i że on naprawdę na różnych formach się musi odbyć i musi być przećwiczony. Porządne odseparowanie się od starych jako jako głównych figur organizujących rzeczywistość fizyczną i psychiczną dziecka. I to jest bardzo ważne. I ten bunt może przejmować różne formy i że to i on jest wkurzający i nikogo to nie obchodzi, bo każdy, kto ma dzieci, musi to jakoś przejść, tak żeby to tak jakoś...
I trzymamy za was kciuki.
Tak, tak, tak. To ludzie to przeżywają. Dobra. Jak sobie pomyślimy o takiej osobie dorosłej, która... No niby dorosła, a jak pingwinek. Pingu. Nie. 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 No to oczywiście możemy powiedzieć, że ona właśnie stawia opór, że tam się jakieś rzeczy dzieją, nie? Że jest złośliwa na przykład, albo nie współpracuje. No takie można mieć interpretacje, nie? Mhm. A można o tym tak pomyśleć, że ta osoba doświadcza jakiegoś rodzaju wyimaginowanego, wynikającego z interpretacji, albo bardzo konkretnego, zablokowania swojej autonomii, możliwości wyboru, sprawczości. Czyli, że czuje, jak się przychodzi do tej osoby i ona tak nie, 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 to ona za każdym razem czuje, że coś jest jej jakoś odbierane i że ona, wstawiając tam to swoje nie, próbuje walczyć z bardzo trudnymi emocjami, z których w sumie najbardziej paskudna, w sensie najtrudniejsza do zniesienia, jest bezradność. Mhm. Czyli na przykład w miejscu pracy, nie mając wpływu na... jestem menadżerem, mam jakiś zespół i ten mój zespół w ciągu ostatniego, nie wiem, kwartału czy pół roku bardzo się tak wyspecjalizował w oporze. Co tam... Na zebraniu, na zakładzie nie wałkujemy, to stężenie nie oporów, jakiś rodzaju wyszukiwania dziury w całym jest coraz wyższe i coraz wyższe, tak? No i można na to odpowiedzieć takim siłowym rozwiązaniem, w zasadzie ja, tak jak taki rodzic autorytarny, ja tu mówię, że ma być i koniec, a można się zastanowić, że ci ludzie jakoś zaczynają, ja teraz tak wypycham rączki, jakbym się chciała odepchnąć od Joanny, wy tego nie widzicie, ale jakoś zaczynają komunikować mi, że się duszą, nie? Że ich możliwości decydowania o sobie, nawet jeżeli to jest wyobrażone, zostały bardzo ograniczone i że oni doświadczają czegoś, tej emocji, którą najmniej lubimy, czy dobra, jednej z najmniej, jakichś rodzajów strachu na pewno, ale przede wszystkim bezradności. Bezradność to jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce na oddzielną dyskusję, że kiedyś do niej dojdzie, ale odczucie bezradności niezwykle często kojarzy nam się z brakiem sprawczości, chociaż te pojęcia nie są synonimami. A nawet jeżeli z jakiegoś powodu opisują pewne aspekty sytuacji, to mogą współistnieć, to znaczy nawet jeżeli doświadczam, nie wiem, w sytuacji zawodowej, związkowej jakiejś formy bezradności, to nie znaczy, że jestem kompletnie pozbawiona możliwości ruchu i działania, to znaczy, że być może jestem zablokowana z jakiegoś miejsca, ale jak mawiają buddyjskie porzekadła, przynajmniej mam wpływ na to, jak reaguję na zmieniające się warunki.
No i dochodzimy ponownie, to teraz będzie kawałek z psychologii, nazwijmy to ogólnie społecznej. No mamy takie teorie, jak wymiary, podstawowe wymiary z postrzegania społecznego, na przykład sprawczość i wspólnotowość. To taka teoria i badania profesora Wojciszkę. Mamy self-determination theory, która chyba w polskiej psychologii jest nieco zaniedbana, natomiast za granicą jest takim ważnym elementem edukacji, w której Ryan i Desi mówią o takich trzech podstawowych właściwościach psychologicznych człowieka, o relatedness, czyli takiej relacyjności, agency, czyli właśnie tej sprawczości, no i autonomii, jako takich najważniejszych naszych podstawowych fundamentach, potrzebach, które mogą lub nie być w mniejszym lub większym stopniu zaspokojone. I powiedziałaś także o bezradności. I ja sobie myślę o teorii wyuczonej bezradności Seligmana, jednej z takich ważnych teorii też w kontekście reagowania schorowania depresyjnego, kiedy na podstawie eksperymentu Seligman zaobserwował, że psy, to były psy w tym warunku behawioralnym, obiekty, które no, są karane randomowo, one po prostu przestają podejmować inicjatywę i to się przekłada na ludzi. Znaczy w momencie, w którym ja obserwuję, że moje nie odnosi rezultatów, nie odnosi skutków, nie jest respektowane. Moje działania nie znajdują jakiejś odpowiedzi w otoczeniu, to ja przestaję podejmować inicjatywę. I to jest trochę odłożenie sprawczości na bok, oddanie tej inicjatywy, no bo skoro ja mam takie przekonanie, że nieważne co zrobię, to i tak nic się nie uda, no to po co ja mam się w ogóle stawać? I wtedy zaczynamy być bierni. To z kolei no, jest bardzo obciążające dla naszego zdrowia, funkcjonowania i takiego well-beingu, ale też no, implikuje tam poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego. I możemy mieć taką deprywację tej sprawczości. To znaczy właśnie w momencie, w którym ja jako dziecko mówię nie, a rodzic może też uciekać się do przemocy, czy słownej, czy fizycznej, no to tam jest potencjał na to, że ja wytworzę w sobie tą bezradność. Jeżeli funkcjonuję w jakiejś strukturze organizacji, która na wszystkie moje pomysły albo inicjatywy mówi nie, 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 no to prędzej czy później ja stracę motywację i przestanę te inicjatywy proponować. Więc ta bezradność, jeżeli my się jej nauczymy, przede wszystkim obniża nasz poziom motywacji, obniża jakość życia, może prowadzić do poważnych problemów w zakresie zdrowia psychicznego, no i blokuje tą zdolność do podejmowania inicjatyw, chyba że w środowisku zaistnieje coś, co sprawi, że ja znowu te inicjatywy zacznę podejmować. No i teraz, wiesz, ja mam od jakiegoś czasu taki problem z podcastami psychoedukacyjnymi, że często rozmawiamy, ja i ty i różne podcasty psychoedukacyjne o tej perspektywie mikro. To znaczy my się spotykamy w gabinetach z jednostkami, więc tam się na tej jednostce koncentrujemy. No ale jednostki też funkcjonują w jakimś społeczeństwie i myślę sobie, że jak tego nie doszacujemy, to będziemy mieli, o ile już nie zaczyna się to dziać, bardzo wielu i wiele egocentryków i egocentryczek funkcjonujących w społeczeństwie, gdzie chcą przeforsować tą swoją wizję tego egocentryzmu poznawczego jako number one i to też nie będzie dobrze.
Nie, no dlatego umiejętność... ja wiesz, tak mówię o życiu społecznym i o kulturze, żeby te łapki były na zewnątrz też, bo to w jakim my środowisku żyjemy, wpływa na nas tak samo jak wychowanie, w sensie w jakiej kulturze, nie?
Tak.
A potem my wzrastając tą kulturę tworzymy.
Tak, dlatego też zaznaczyłam, że w obu tych teoriach obok sprawczości tam zawsze jest wspólnotowość. Albo jakaś relacyjność, jako drugi wymiar takiego funkcjonowania społecznego. I teraz to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taką myśl i poczucie, a także zdolność do realizacji tego, że my mamy szansę sprawiać rzeczy. Jeżeli pracuję w korpie i mój szef mówi, a mnie to gówno obchodzi, ma być tak, jak ja powiedziałem, no to być może do pewnego poziomu jest to funkcja szefa. Znaczy on podejmuje decyzje o tych działaniach i te działania czasami mogą stać w sprzeczności z moim pomysłem albo z moją wiedzą, co powinno być tutaj najlepsze. No i w jakiś sposób oddaję kawałek tej swojej sprawczości rozumianej jako decyzyjność i takie zarządzanie decyzjami w ręce kogoś innego, co nie oznacza, że w dalszym ciągu wykonując różnego rodzaju działania, no nie mam okazji do takiego performansu tej swojej sprawczości. Więc ważne jest, żebyśmy też pamiętali, że sprawczość to nie tylko robienie tego, co chcę i kiedy chcę i na co mam ochotę, ale także taka zdolność planowania i realizowania rzeczy, zadań, relacji w kontekście i w warunkach, w jakich one się akurat pojawiają.
No i, bo to dobre, sprawczość to jest jakiś rodzaj kontroli nad naszą rzeczywistością, ale my bardzo często potrzebę tej kontroli i zakres wyimaginowany tej kontroli przeceniamy. I dochodzi do takiego kompensacyjnego wydarzenia, że my bardzo jakoś odsilnie odpowiadamy na to, co przychodzi do nas z zewnątrz, bo, czyli znowu reaktancja, kierunek pingwinek, bo nam się wydaje, na skutek naszego asesmentu wewnętrznego, że ta najważniejsza rzecz, to ta zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, ta pomagająca myśleć o sobie w dobry sposób, jako o sobie właśnie sprawczej, skutecznej ten, zostaje w jakiś fundamentalny, na jakimś fundamentalnym poziomie naruszona. No i zaczynamy walczyć, bardzo często przy pomocy naszego nie i różnych innych technik, o to, żeby tą kontrolę nad rzeczywistością i tą sprawczość odzyskać. I możemy się znaleźć w takim miejscu, w którym zaczynamy paradoksalnie robić coś, co zostało jakby dla nas, może zaprogramowane to złe słowo, ale dobrze przygotowane, bo ktoś wiedział, że pewna grupa ludzi w określonych warunkach, dobrze podstymulowana w taki perswazyjny sposób, zacznie odpowiadać dokładnie w takim kierunku. I myślę tutaj o takich dużych manipulacjach politycznych, ale też na przykład o reklamie, o różnych technikach perswazji. Mam takie centralne i peryferyjne według Petiego i Kacio Po. Czyli, że osoby zaplanują dla nas rzeczywistość, jakiekolwiek osoby, mogą też to być oczywiście algorytmy, wiedząc, że mamy predyspozycję do jakichś takich, do stawiania oporu, czy że jakaś grupa ma predyspozycję do stawiania pewnego typu oporu pewnym kwestiom, podkręcając ten opór i wpędzając nas w taki kozi róg, w którym my musimy się jakoś tam zachowywać, ponieważ reguła konsekwencji, ponieważ my musimy ten spójny wizerunek siebie zachować i ten. I zaczynamy być zarządzani, tudzież manipulowani do wyborów społecznych, różnego typu, od zakupów po politykę. Na przykład, no nie wiem, tym, że musimy się dostosować do jakiejś, takim konformizmem, że musimy się dostosować do jakiejś ogólnej linii, nie wiem, powiedzmy partii, albo podporządkować się jakimś zasadom, albo zacząć wybierać jakieś tam, nie wiem, produkty, rozwiązania dla siebie, bo skoro żeśmy powiedzieli, że jesteśmy jakimś typem osoby, to specy od marketingu, którzy całkiem dobrze tą regułę reaktancji wykorzystują na przykład w takiej technice zablokowanego wyboru, że zaraz już nie będziesz mógł tego dostać. I ta wyjątkowa szansa
przepadnie. Drop dzisiaj o 12,
dokładnie,
tylko do 14.
Albo masz wtedy szansę wbić się w tą małą, wąską pulę tych wybranych, którzy coś tam, albo po prostu szansa przychodzi ci przed nosem. Nie? Że jak mamy dużą potrzebę sprawczości, która jest spoko i nie będziemy jej gryźć dzisiaj i chcemy jakoś tam wpływać na rzeczywistość, a nie pilnujemy tej swojej negatywnej, reaktantnej odpowiedzi, że nie jak ten, nie patrzymy, co tam pod nią pracuje tak naprawdę, tylko jak ten pingwinek przyzwyczajeni do mówienia nie mówimy nie, to możemy być bardzo ładnie zarządzeni, zupełnie nie wiedząc, wiesz, że właśnie ktoś nas wepchnął w portki młodego buntownika, albo tam nawet, nie, oby buntownika, że ktoś po prostu zarządził naszą rzeczywistością.
No dobra, ale to wiesz, teraz zabrzmi może górnolotnie, ale mówiłam trochę o tym u siebie w odcinku, a co jeśli to świat zwariował, i to był dla mnie taki przełomowy odcinek, bo jechałam sobie kiedyś wrócimy klamrą kompozycyjną do prasowania. Jechałam sobie kiedyś za autobusem i na tym autobusie była taka wielka reklama jakiejś usługi, która oferuje, że może przyjechać, zabrać moje pranie, wyprać mi je, wyprasować i odwieźć do domu. No i z tym prasowaniem, to jest świetny pomysł. Oni mi wyprasują te wszystkie ciuchy, co ja nie mam czasu ich wyprasować. I potem sobie pomyślałam, ciekawe, ile to kosztuje. I potem nagle mnie uderzyło, czyli co, Gutral, będziesz więcej pracować, żeby mieć pieniądze na firmę, która przyjedzie, zabierze twoje ubrania, uprasuje, upierze i cię odwiezie do domu, bo ty nie masz czasu ich uprasować. To chyba coś jest nie tak jakby ze światem, a nie z tobą, bo powinnaś mieć normalnie, kobieto, czas wyjąć dechę i uprasować sakieckę. Koniec. I zobacz, że my jesteśmy w tym systemie jednostką, która ma jakieś moce przerobowe otaczającej nas rzeczywistości, do tego ma swój osobisty bagaż, do tego ma jakiś system, w którym żyje rodzinę, przyjaciół, w których dzieją się rzeczy raz gorsze, raz lepsze, ma jakieś ograniczenia czasowe, no bo sen jednak jest ważny i nie będziemy w stanie przerobić tych wszystkich systemów, które czuwają i nad których pracuje bardzo wielu mądrych ludzi, którzy sprawiają, że my się damy złapać w te sidła. Więc my prędzej czy później popełnimy jakieś błędy i fuck-upy. Ja myślę, że ważna jest refleksyjność i to, żeby co jakiś czas robić taki reality check i sprawdzanie ze sobą, z czym ja jestem okej, z czym nie jestem okej, co mi działa, co mi się podoba, co mi się nie podoba.
No wiesz, poza tym ustawić sobie jakieś priorytety. O ile pranie nie jest, nie zmieni losów świata najprawdopodobniej, o tyle na przykład wybory polityczne sterowane w ten sposób już zaczynają być dosyć niebezpieczne. Patrz, Brexit, bo to jest dokładnie...
Tak, tylko zobacz też, jeżeli... Myślę, że dużo ma tutaj, duże znaczenie ma narracja, że będziemy mówić, algorytmy wami sterują, świat zaraz spłonie, bo globalne ocieplenie. To jest prawda, nie chcę brzmieć jak denialistka, broń Boże, ale jeżeli będziemy tą narracją straszyć, to ja bym pierwsze co zrobiła, to powiedziała, a pieprze te wybory, to ja się będę przejmować, a w dupie mam to globalne ocieplenie, nie będę się tym przejmowała, wyłączam. Unikanie. No bo jeżeli jest zbyt duży opór zewsząd dookoła i dzieją się rzeczy, które wymagają ode mnie reakcji, wymagają ode mnie zajęcia stanowiska, no to albo chwycę coś, co mi zostanie poddane, no bo tutaj proszę jest jakiś, nie wiem, influencer, polityk, który mówi jak jest, to ja to biorę, zgadzam się i odpowiedzialność troszeczkę na czyje inne barki, tutaj mam swojego reprezentanta, albo jeżeli będzie chaos, a duży napór na to, żebym zajęła stanowisko, no to to postrzegane zagrożenie związane z jakąś odpowiedzialnością czy decyzyjnością w określonym momencie mojego życia może być postrzegane jako takie nadmiarowe i ja powiem, to ja się wycofuję. Wyłączam, nie interesuję się, nie będę zajmować się działaniem. I teraz to jest zagrażające, dlatego że właśnie to jest taka przebiegła forma dążenia do tej bezradności. Unikanie sprawia, że okej, ja obniżę swój poziom napięcia, ale nie zrealizuję ważnych wartości, nie rozwiążę ważnych kwestii, nie zabiorę głosu w sprawie, w której jednak jakąś decyzyjność mam, taką jak na przykład wybory czy takie działania prośrodowiskowe. No my jako jednostki łączymy się w masy i teraz milion osób, które stwierdzą, że ich głos nie ma znaczenia, jednak są milionem jakichś głosów, które mają znaczenie. I w momencie, w którym pomyślimy sobie z takiej perspektywy, no to, to myślę sobie, że możemy sobie przywrócić tą sprawczość kolektywną, która bądź co bądź składa się z tego jednostkowego decydowania.
Bardzo dobre. I nigdy dość podkreślać, że sprawczość i działania wspólnotowe powinny się w naszych mózgach przynajmniej zazębiać. Czyli pytając o indywidualną sprawczość, powinniśmy pytać też o nasze istnienie kolektywne. Ale zejdę piętro niżej i jak już sobie tam uporządkujemy troszeczkę kwestie bycia zarządzanymi reklamą albo tam przez polityków i jakoś tam wybory i to, czym się chcemy stresować w makroskali, no to przychodzimy na chwilę do gabinetu terapeutycznego albo najlepsze miejsce, czyli relacje. No i to są takie dwa miejsca, w których oporu możemy doświadczać w zasadzie, no co, 100% możemy. To nie ma takiej sytuacji w związku, na którą druga osoba, oczywiście oprócz etapu zakochania, na którą druga osoba nie odpowie nie, bo nie. Bo nie, bo mi się to nie podoba. I to samo w gabinecie terapeutycznym, czyli jesteśmy w bliskiej relacji z kimś, kto wie o nas bardzo dużo, także bardzo trudnych rzeczy. No i coś tam może próbować nam powiedzieć, a nie przyjmuję tego do wiadomości. Nie? I teraz dobrze jest mieć autonomię, naturalnie. Bardzo ważne jest, żeby mieć własne poinformowane zdanie, umieć chronić własne zasoby i własne wartości, ale to jest troszeczkę co innego niż stawianie oporu po to, żeby nie musieć się mierzyć z jakimś trudnym przekazem, z informacją zwrotną, w której są zawarte dane o tym, że coś schrzaniłyśmy, a nie daj Boże, bo to najgorsze, z jakąś koniecznością zmodyfikowania obrazu siebie.
Lubię, jak tak do mnie mówisz, bo od razu mi się w głowie układają różne puzzle i sobie tutaj je wypisywałam i myślę sobie, żeby to ustawić w jakiejś dyskusji, to warto zacząć od takiego mechanizmu, który na język polski myślę, że nie jest do końca trafnie tłumaczony, motyw autowaloryzacji, ja, self-enhancement, znaczy my jako ludzie lubimy myśleć o sobie dobrze, no bo... Jak na przykład pomyślisz sobie, no ja dostałam piątkę, tak, podstawowy błąd atrybucji, bo się nauczyłam. A jak Krzysiu dostał piątkę, no to dlatego, że zadania były łatwe, nie?
Albo ściągał.
Albo ściągał. No i lubimy też to ma związek z tą perspektywą sprawcy versus obserwatora. No jeżeli ja byłam tym, który pisał ten test, to wiem, ile ja tam włożyłam wysiłku, nie? Ale te przyczyny zdarzeń u innych ludzi lubimy wyjaśniać czasami czynnikami zewnętrznymi. Natomiast to jest trudne dla naszej samooceny i dla naszego ja, żeby tak usiąść i powiedzieć, mogę przeklinać? Kurwa, zjebałam. Nie? No to mówiłyśmy sobie takie rzeczy, więc sama wiesz, że to kuźwa nie jest najprzyjemniejsze uczucie na świecie, tak pomyśleć sobie o różnych błędach i może niedociągnięciach albo różnych rzeczach, które się wydarzyły i tak przyjąć samą na siebie autokrytycznie, że ja coś po prostu zwaliłam. Napisać maila i powiedzieć, sorry mordo, no nie wyjdzie. Bo bycie sprawczym łączy się z przyjmowaniem odpowiedzialności.
Ta-da!
Jeżeli ja decyduję, że zrobię coś, to moje działanie będzie się wiązało z pewnymi konsekwencjami. Uszy odmrażanie, jeżeli nie założę czapki i wyjdę z mokrym łbem na zimę, to istnieje prawdopodobieństwo, że będę chora. Konsekwencją tego będzie to, że nie wiem, narobię sobie zaległości w pracy i tak dalej. Mogę dzięki temu zawczasu, zwłaszcza jeżeli się nauczę na tym błędzie, pomyśleć sobie, to ja będę jednak w tej czapeczce. Jeżeli jestem w jakiejś relacji, która jest dla mnie ważna i bliska i zrobię coś, co narusza granice mojego partnera i partnerki, albo widzę, że on reaguje w taki, a nie inny sposób, i ja o tym wiedziałam, no to mam szansę się nauczyć, wyciągnąć wnioski i jeżeli uznam, zachowywać się w inny sposób lub przyjąć złość, niezadowolenie, rozczarowanie mojego partnera w związku z decyzjami, które podjęłam. Ale jak już jesteśmy przy związkach i relacjach, mamy jeszcze taki specyficzny sposób zarządzania relacją przez nie. To znaczy, że ja mogę mówić nie w takim również kontekście nieco manipulacyjnym po to, żeby uzyskiwać ten świat na swoich zasadach. Na przykład nie pójdziesz, mój partnerze, na imprezę sam. Dlaczego? Bo nie. No albo jeżeli pójdziesz na tę imprezę, to mnie już tutaj więcej nie zobaczysz. No i to brzmi jak o nie, ale tak naprawdę to może być o lęku, o obawie przed zranieniem, o jakichś przeszłych doświadczeniach, które mi się wydarzyły w życiu. I to nie jest okoliczność usprawiedliwiająca.
Podobnie jest z nie na seks. To rzadko chodzi o seks per se. To raczej chodzi o to, co się dzieje wokół, albo w samym zbliżeniu, co nie działa, albo wokół relacyjnie, co jest blokowane, jakby jest blokowane tym nie po to, żeby druga osoba miała szansę coś usłyszeć albo coś zobaczyć. Co często nie jest szczytywane, bo nie na seks jest szczytywane jako odmowa uprawiania seksu, a nie próba zastanowienia się nad tym, co się dzieje. I na wiele rzeczy tak...
No i wtedy nam się zaczyna robić jakieś warunkowanie, czyli jeżeli ty będziesz jakiś, to ja będę na tak, a jeżeli będziesz robić jakoś inaczej, to ja będę na nie. No i wtedy... Tak naprawdę będąc w takiej relacji, czy będąc taką stroną, czy poddawanym takiemu warunkowaniu nie, no to gdzieś mi się stawia takie pytanie, no to co z autonomią? Jaka jest szansa na to, żeby w takiej relacji zachować swoją autonomię, jeżeli mam jakieś sztywne ramy, w które muszę się zmieścić?
Czy to jest w ogóle relacja, w której jest w stanie stolerować autonomię?
Dokładnie. No być może nie. No i wtedy mamy frustrację innej, ważnej potrzeby psychologicznej. I znowu tutaj jakby upominam słuchacze i słuchaczki, te mapy się buduje i konstruuje przez cały czas trwania relacji, bo coś, co kiedyś było tak, może stać się nie. Tylko pytanie, jak my o tym porozmawiamy, jak to na tej mapie zaznaczymy. No.
Istnieje coś takiego jak opór w procesie terapeutycznym. To nie do końca jest tak, jak ludzie lubią to na memach przedstawiać, że wszystko, co powiesz, będzie użyte przeciwko tobie, bo co do zasady umówmy się, że świadomi terapeuci nie zachowują się tak, żeby wszystko interpretować jako objawy oporu i przeciwko swoim pacjentom, klientom, bo to by chyba oznaczało jednak, że mają jakieś tematy niesuperwizowane głęboko, a przede wszystkim temat władzy. Ale rzeczywiście bywają takie sytuacje, w których my w gabinetach zamieniamy się w małego nadętego pingwinka pingu i jest to sytuacja obustronnie frustrująca i trudna, no bo jesteśmy w środku jakiegoś silnego przeżycia. z tym naszym, nazwijmy to roboczo, podopiecznym, podopieczną. I nagle jest...
czterolatek.
Nie? Nie przyjmuje do wiadomości, nie chce zrozumieć, nie chce poczuć, nie, po prostu nie. Nie... coś mi się właśnie straciło, coś mi zabrałaś, zła terapeutyczna osobo, i ja teraz całym sobą będę niczym mały pingwinek stawiał opór temu, co próbujesz ze mną zrobić. No i teraz mądrzy terapeuci, mądrzy, czyli wyposażeni w rozum, godność człowieka oraz serce, zazwyczaj starają się nie cisnąć swoich osób podopiecznych, bo wiedzą, że to tylko wzmaga rzeczoną reaktancję, wzmaga rzeczony opór. Starają się raczej pojąć, o co chodzi. Ale czasami tej osobie jest po prostu ciężko pojąć, o co jej tak naprawdę chodzi, kiedy stawia opór różnym trudnym komunikatom na swój temat.
Tak. Ten opór czy przeniesienie, to nie są takie, taka terminologia poznawczo-behawioralna. Ja, wiesz, jednak jestem prostolinijną terapeutką, rzemieślnikiem w swoim fachu.
Wybaczę ci to.
I my mówimy w terapii poznawczo-behawioralnej o takiej empirycznej współpracy. I jeżeli przychodzi pacjent, który całe życie musiał być tym pingwinkiem, i nagle dokopujemy się do jakichś rzeczy dla niego trudnych, to być może bycie pingwinkiem jest jedyną strategią, jaką zna. No i być może ta relacja terapeutyczna będzie pierwszą relacją, w której nie usłyszy, że ty gówno wiesz, gówno się znasz i tak naprawdę nie masz prawa głosu. Ale ta osoba jeszcze o tym nie wie. To znaczy może nawet o tym myśleć, ale jeszcze ten wzór reagowania poznawczego czy emocjonalnego jest stary. I ja sobie myślę, że w momencie, w którym jest dobre rozpoznanie, dobra konceptualizacja i pacjent zaczyna pingwinkować, to przynajmniej we mnie jako w terapeutce jest taka część, która sobie myśli, że to jest trudne dla tego pacjenta i że to trochę nie jest o mnie, tylko to jest o tej osobie. I jest czas na to, żeby nazywać to, co widzimy. Że widzę, że coś się zadziało, że jest jakiś opór, że jest jakaś reakcja. I ta osoba ma prawo stwierdzić, a ja zostaję i będę pingwinkiem do końca życia. Okej, na to się nie umiera. To można tak wybrać.
No poobijasz się, ale raczej nie umrzesz.
Ale jeżeli bierzesz to jako konsekwencję, spoko. Natomiast no, jakby celem terapii jest realizacja celów i osiągnięcie jakiejś zmiany. I myślę sobie, że w tym empirycznym porozumieniu moim zadaniem jest pokazać pacjentowi, jakie są zyski, jakie są straty z tego zachowania i że jeżeli chce zmiany i chce realizacji swoich celów, no to musimy trochę popróbować innych strategii. I jest na to czas i może się pacjent zdekompensować i może się poobrażać i może popingwinkować, a moim zadaniem jest... no sprawić, żeby jakoś jednak chciał spróbować innego sposobu reagowania i potem może sobie wybrać, czy on to bierze, czy on tego nie bierze, ale ja myślę sobie, że jeżeli żyłaś w takim unieważniającym, gdzieś szarpiącym twoją autonomię środowisku, no to wiesz, ty możesz racjonalnie wiedzieć, że to jest terapeutka i że ty jej płacisz i że to jest specjalista i że on ma za zadanie ci pomóc, a mimo wszystko emocje mogą robić swoje, więc jeżeli ktoś żył w jakimś mechanizmie, na przykład dajmy na to przez 30 lat, no to nie rozmrozi tego w 50 minut jednej sesji. No come on. No. Zmiana to czas, proces i pacjenci, jesteście w porządku. Ja zawsze mam duży szacuneczek dla ludzi, którzy szukają sposobu na zmianę.
Dobra, czyli możemy tak zbiorczo troszeczkę już zacząć do brzegu.
No dobra, szkoda, ale fajnie się gada z tobą.
Też lubię. Zacząć robić takie obwinięcie, że nasz wewnętrzny pingu, czyli nasze nie na rzeczy i nasz opór, to jest cenny zestaw informacji o tym, co się dzieje z nami, ze środowiskiem. Zgodzisz się?
Zgodzę się.
Jeżeli czujemy, że w życiu bardzo nas przechyla w którąś ze spolaryzowanych stron, czyli w ogóle nie mamy nie albo bardzo dużo oporu, stawiamy temu, co do nas przychodzi, zadumajmy się chwilę nad tymi strategiami. Czy rzeczywiście to nie jest takie strasznie groźne, albo czy ono dla odmiany jest jedyną odpowiedzią na bodźce środowiskowe czy też interpersonalne? Bo być może w obydwu tych ekstremalnych sytuacjach my przeżywamy rzeczy, do których pingwinkowanie było po prostu do tej pory, tudzież people pleasing, dobrze ugruntowaną, dobrze zakorzenioną strategią.
Taką, która działała i dawała szansę na przetrwanie.
Tak.
Tylko może okoliczności już się zmieniły.
Może się okoliczności zmieniły, może z nami jest trochę inaczej, może możemy mniej tego nie, albo więcej mądrego nie. Możemy tak się gdzieś do tego złotego środeczka zbliżać i badać, na ile nasze nie służy naszym wolnym wyborom. Takim prawdziwym, nie, że tam masz wybór, żeby budki sobie kupić, tylko takim prawdziwym. Jak służy naszym wartościom, jak służy ochronie naszych granic, jak wspiera nasze istnienie w świecie, takie sprawcze, ale takie mądrze sprawcze. Pamiętamy, że z tyłu zawsze jest jakiś rodzaj wspólnoty, jakiś rodzaj kontekstu kulturowego też. Żeby patrzeć, czy ta nasza reaktancja, ona jest ochronna w taki dobry sposób, że potrafimy po prostu powiedzieć, postawić opór złym rzeczom, niekorzystnym, uszczuplającym nasze zasoby i tak dalej. Czy też jesteśmy zmuszeni na przykład mówić ciągle nie, bo nam się wydaje, że to działa.
No myślę sobie, że ważne, żebyśmy sprawdzili, w jakim kontekście to nie działa. Czy właśnie to jest nie, bo się boję, czy to jest nie, bo wierzę, że świat jest zły, przerażający i może mnie skrzywdzić, czy to jest nie, bo nie ufam ci, człowieku, i nie wiem, co chcesz mi zrobić, czy to jest nie, ponieważ ja jakoś warunkuję sobie bycie w relacji z tobą i to moje nie ma szansę sprawić, że zrobisz to, co będę chciała, czy to jest nie, bo jest jakaś sprzeczność z tym, co jest dla mnie ważne i wartościowe. I myślę sobie, że to nie, jeżeli my je poczujemy, albo nawet ugłośnimy w jakichś sytuacjach nagłych, jest cenną informacją do eksploracji, co to nie mówi. Bo jeżeli to jest nie, ja się boję, to może ten komunikat można powiedzieć, można zamienić na, wiesz co, potrzebuję jeszcze trochę czasu. I dać sobie, pozwolić na to, żeby, nie wiem, o czymś pogadać, co porobić. Jeżeli mówię nie, słuchaj, nie będę pracować albo współpracować z tobą na takich zasadach, bo to po prostu nie mieści się z moimi wartościami, to jest bardzo cenne nie, bo inaczej takie nadużywanie własnych wartości i granic znowu jest obciążające i trudne do naszego dobrostanu. Jeżeli to jest nie, mój drogi partnerze, nie będziemy uprawiać seksu, bo w naszej relacji źle się dzieje i są kłopoty i wolałabym najpierw o tym, to też jest cenne nie, bo ono może tak naprawdę poprawić jakość tej relacji. Więc badajmy, skąd nasze nie pochodzi, z jakiej krainy i co ze sobą niesie.
Sam opór nam sprawczości nie wróci, ale zrozumienie tego, co my tam myślimy i czujemy wtedy, kiedy on się pojawia i my robimy tut-tut, to już całkiem może.
No i myślę sobie, że jeszcze taki ważny take home message, że ta sprawczość to jednak jest przyjmowanie odpowiedzialności i branie sprawy w swoje ręce może robić dobrze i pomagać nam realizować potrzeby naszej wspólnoty. Ale nie da się być sprawczym bez przyjmowania tej odpowiedzialności.
I każda, nawet najlepsza i połączona ze wspólnotą sprawczość, też będzie miała jakieś limity.
Yes.
I tym pięknym, umówmy się, optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem, Joanna Gutral.
Żegnam Państwa bardzo czule i namiętnie.
I słyszymy się w wakacje za 2 tygodnie z takim nowym pomysłem na podtłumaczenie świata bajnie dziecka. To będzie cykl o technologii i o tym, jak ona zmienia nasze życie psychiczne i społeczne. No, za 2 tygodnie się zacznie. Mam nadzieję, że będziecie go lubić. Ściskam, pozdrawiam, dobrej nocy. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie Zmierzchów na Patronite www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil Zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiecka o Zmierzchu, na Instagramie niedźwiecka_Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.